Rozmawiam z projektantką krajobrazu Ulą Dąbrowską. Czy bierzesz pod uwagę warunki gruntowe podczas doboru roślin?
Oczywiście, to jest jedna z ważniejszych aspektów, jeśli wchodzę do nowego ogrodu, czy nawet do starego, ale generalnie do ogrodu, którym mam się zająć. Ziemia w ogrodzie, grunt, jest tak naprawdę moim zdaniem najważniejsza zaraz obok może nasłonecznienia czy jego braku, ale generalnie ziemia w ogrodzie musi żyć, musi być zdrowa. W momencie, kiedy ziemia jest słaba, jest jałowa, nie ma takiej tej masy dobrej, tłustej dla rośliny, to roślina jest w stresie. Jeśli jest w stresie, to choruje, czyli tak jak my, tak jak organizm ludzki dokładnie. Więc o to trzeba zadbać. To, co mówiłam wcześniej, żeby nie wchodzić do ogrodu i go nie niszczyć, słabym rozwiązaniem, niedobrym i generalnie mało ekologicznym i pochłaniającym mnóstwo finansów jest pomysł, żeby wjeżdżać do ogrodu, wykopywać, zabierać w całą tą ziemię, którą mamy, czyli taka generalnie taka przysłowiowa wymiana gruntu i wprowadzać nową ziemię, która jest nieznanego pochodzenia, nie wiemy za bardzo skąd jest, a nawet jeśli jest jakaś niby dobra, przesiana, to generalnie w naturze i w ekologii nie o to chodzi, żeby władzić z butami tam, gdzie chcemy, gdzie my, bo to my jesteśmy władcami świata i chcemy wszystko zmienić. Więc dużo lepiej zawsze jest dodać próchnicy do ziemi.
Czyli czego?
Jakiejś materii organicznej. Próchnice to między innymi jest ziemia liściowa, kompost, przekompostowane zrębki, przekompostowana kora, nawet ziemia popieczarkowa. W moim przypadku najczęściej używamy kompostu. Czasami też zdarzają się przekompostowane zrębki lub ziemia popieczarkowa. I to jest taka materia organiczna, która rozkłada się, poprawia warunki glebowe, powietrzno-wodne gleby, czyli po prostu ją polepsza. Dodawanie regularne do ziemi takiej materii organicznej, regularne, czyli raz w roku, raz na 2, 3 do 5 lat, poprawia po prostu glebę, a to jest najważniejsze w ogrodzie. Ja się inspiruję bardzo mocno angielskimi ogrodnikami, angielskimi ogrodami i dobrym angielskim takim ogrodnictwem, dobrą taką praktyką angielską. I takie stare przysłowie angielskie mówi, żeby nie wsadzać do ziemi zapęsa rośliny, która kosztuje funta. Bo jeśli zrobimy na odwrót, czyli jeśli mamy dobrą ziemię, a wsadzimy do niej jakieś takie troszkę umierającą roślinkę, to ona prawdopodobnie da sobie radę. Natomiast jeśli zrobimy na odwrót, czyli wykupimy jakąś piękną, wyfikaną roślinę w szkółce za nie wiadomo ile i wsadzimy ją do słabej, wyjałowionej gleby, to niestety, ale możemy ponieść porażkę.
Ale też istotne są stanowiska roślin, prawda, jeśli chodzi o słońce?
Tak, to jest taka pierwsza lub druga rzecz, na którą zwracam uwagę, jeśli wchodzę do ogrodu, czyli po prostu usytuowanie działki i domu względem stron świata. Strony takie południowe, zachodnie są raczej ciepłymi, nasłonecznionymi stronami świata, natomiast północna jest zdecydowanie tu bardziej cienistą, czyli na przykład jeśli mamy dom i ścianę północną, ta część ogrodu będzie zacieniona, trochę chłodna, dlatego na przykład tarasy projektujemy od strony raczej południowej. Jeśli mamy taras północny, to tam będzie prawdopodobnie przyjemnie w jakieś takie lipcowe poranki czy tam popołudnie, ale będzie to dosyć chłodne miejsce. W przypadku stanowiska ja uwielbiam robić ogrody zacienione, takie półcieniste. Wtedy rośliny, na przykład możemy też od razu na to zwracamy uwagę, rośliny są takie bardziej zielone, mięsiste, mają duże liście. Często ogródki też cieniste bywają bardzo ładne wiosną. Natomiast bardziej nasłonecznione to są często takie jakieś rabaty preriowe, jakieś takie swobodne, kolorowe, trochę przypominające łąkę, czyli takie no, kolorowe, kwitnące rabaty bylinowe.
W jaki sposób prawidłowo określić nasłonecznienie? Skąd możemy wiedzieć, że właśnie z tej strony będzie lepiej świeciło słońce i rośliny będą miały lepszy dostęp do tego słońca?
No, poprzez obserwacje, dlatego musimy być na tej działce. Ja głównie projektuję, potem wykonuję te ogrody, wykonuję tylko i wyłącznie swoje projekty, więc robię to tutaj na Warmii, na Mazurach. Nie wyobrażam sobie zaprojektowania ogrodu, jeśli nie byłam w ogóle, czyli gdzieś tam w Warszawie, w Gdańsku zawsze muszę pojechać, chociaż raz zobaczyć, zrobić tak zwaną inwentaryzację i po prostu obserwujesz, patrzysz, gdzie jest północ, co równie dobrze można znaleźć na mapce, natomiast obserwacja, domy, drzewa też są bardzo ważne, bo dużo mam działek na przykład przy lesie, więc też wtedy trzeba obserwować drzewa, wszystko to, co jest dookoła. Jeśli mamy na przykład jakieś stare ogródki, jakieś na przykład w Gdańsku albo w Warszawie na Bielanach, jakieś takie stare, które są otoczone kamieniczkami, one są malutkie, są wąskie często i wokół jest takie starodrzewie, pełno pięknych, dużych, starych drzew. Oczywiście to jest piękne, więc nic z tym nie robimy, tylko się cieszymy, więc wtedy prawdopodobnie te ogródki będą mocno zacienione.
Okej, mamy rośliny, a co z małą architekturą, co z ławeczkami, co z oczkiem wodnym na przykład?
Ma architektura, tak, to już jest taka troszkę Dla mnie trochę już rośliny są wisienką na torcie po tej całej pracy wykonawczej w ogrodzie, natomiast tak ma architektura, to już jest taka meta. To jest biżuteria ogrodu. To są pewne detale, które mogą poprowadzić nasz wzrok w konkretnym kierunku zamierzonym. No to są ławki, to jest woda, jakieś oczka wodne czy misy wodne, pergole, altanki, hamaki, donice. Teraz ostatnio uczestniczyłam w webinarze angielskiego projektanta Sissinghurst, który opowiadał 1,5 godziny tylko i wyłącznie o donicach ogrodowych w ogrodzie. Myślałam, że to nie będzie aż tak fascynujące, natomiast tak angielscy ogrodnicy potrafią, jeśli chodzi o ogrody, potrafią o wszystkim pięknie opowiadać. I opowiadał właśnie o donicach ogrodowych, które wypełnione lub nie, w zależności od ich formy, potrafią być pięknym akcentem w ogrodzie, potrafią coś podkreślać, potrafią nadawać rytm w ogrodzie, potrafią skupiać nasz wzrok. Natomiast no, u nich akurat wymaga to ogrom pracy, aby pokazywał nam nawet arkusze kalkulacyjne Excela, gdzie jest wszystko rozpisane miesiąc po miesiącu, jakie rośliny ma wsadzić do danej donicy, więc jest tam ogrom pracy. Mówisz, że tak naprawdę to jest 0,5 etatu, to jest jednego człowieka, to jest praca, więc no ogrom pracy. My nie musimy do tego tak podchodzić, możemy wiosną posadzić na przykład bratki, które pięknie będą wyglądały do maja, czerwca, pełnić później jakimiś innymi jednorocznymi roślinami, więc tak polecam, bardzo, bardzo polecam donice w ogrodzie. Przede wszystkim terakotowe, które pięknie się starzeją i pięknie wyglądają i są najlepsze w angielskich ogrodach, tak naprawdę głównie takie można, ewentualnie jakieś stare, kamienne, ale one są strasznie ciężkie, więc są troszkę niepraktyczne. Natomiast terakotowe są przepiękne, mają tą zmienność, czyli to, co w ogrodzie, czyli to, co Anglicy lubią najbardziej. Ten angielski właśnie ogrodnik mówił o tym, że raz kupił dużą, taką pomarańczową, terakotową, wydawało mu się donicę, która totalnie się nie zmieniała, on na nią ciągle patrzył przez okno i mówił, że się nic nie zmieniała. Więc po co tak naprawdę na nią patrzeć, skoro w ogóle nie ma zmienności w czasie? I to się tyczy również ogrodów, że projektujemy ogrody, które zmieniają się w czasie, które są każdego dnia inne, które nas zaskakują.